Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Zapraszam teraz Państwa na naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Audycję, która nam pomaga lepiej przygotować się i lepiej, bo lepiej zrozumieć Słowo Boże na najbliższą niedzielę, a potem lepiej żyć tym Słowem Bożym na co dzień. A przed nami, drodzy Państwo, 12. niedziela zwykła. To jest ta najbliższa niedziela. Prośmy teraz więc Ducha Świętego, aby nam pomógł to Słowo Boże dobrze zrozumieć i nam się na to, co dzisiaj usłyszymy, a potem na Słowo Boże otworzyć. Prośmy Go więc i przygotujmy się na dzisiejsze rozważania.
Niech nas ona.
naszym przewodnikiem, drodzy Państwo, poprzez Słowo Boże najbliższej niedzieli będzie dzisiaj ksiądz dr Marcin Chrostowski, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, wikariusz parafii świętego Kazimierza w Łochowie i katecheta w Szkole Podstawowej imienia świętego Jana Pawła II w Łochowie. I ksiądz Marcin pełni również funkcję sekretarza Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca i wszystkich słuchaczy, którzy pragną modlić się Słowem Bożym i znaleźć duchowy pokarm dla swojego życia.
Pierwsze czytanie to jest czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan: na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad Rimmon na równinie Megiddo. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy.
Słowo Boże z księgi Zachariasza każe nam zwrócić uwagę na początku na jej autora. Chodzi o proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Taką identyfikację podaje pierwszy werset księgi Zachariasza. Ale to autorstwo można odnieść wyłącznie do pierwszej części księgi Zachariasza, która obejmuje rozdziały od 1 do 8. Kolejna część, czyli od 9 do 14, raczej jest przypisywana Zachariaszowi i pochodzi od anonimowego autora. Gdy chodzi o księgę Zachariasza, mówimy o tym, że był on prorokiem, ale jednocześnie był on kapłanem, a więc pełnił dwie funkcje. Z jednej strony funkcję kultyczną, chodzi właśnie o kapłaństwo, a z drugiej strony funkcję prorocką. Prorok, wbrew powszechnemu mniemaniu, to nie jest ten, kto przewiduje przyszłość, lecz ten, kto interpretuje teraźniejszość w Bożym kluczu i dopiero na podstawie tej interpretacji teraźniejszości wyciąga wnioski na przyszłość. Mówi: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. To słowo Pana Jezusa, ale jednocześnie można tak określić proroka, który wzywa do nawrócenia, aby cieszyć się szczęśliwą przyszłością. Księga Zachariasza, jak już tu była mowa, dzieli się na dwie części. Pierwsza od 1 do 8 i datowana jest mniej więcej na lata 520-518 przed Chrystusem. Taką datację można wywnioskować z samych informacji zawartej w księdze. Natomiast druga część, te rozdziały od 9 do 14, były pisane później, prawdopodobnie pod koniec VI lub nawet na początku V wieku przed Chrystusem, po niewoli babilońskiej. Prawdopodobnie były pisane w Palestynie przez ucznia albo uczniów proroka Zachariasza. Dlaczego w ogóle mówimy o tych dwóch częściach księgi Zachariasza? Dlatego, że one mówią troszeczkę o innych zagadnieniach. Pierwsza część dotyczy zagadnień religijnych. Chodzi o zagadnienia dotyczące postu, przyszłości narodu. Natomiast druga część księgi Zachariasza ma charakter eschatologiczny, czyli dotyczący czasów ostatecznych. Te czasy ostateczne mają zakończyć się opisem, czy w ogóle wspaniałością odnowionej Jerozolimy i świątyni. Mówimy o tym dlatego, że Słowo Boże, które dzisiaj będziemy analizować, czyli fragment 12 rozdziału Księgi Zachariasza i pierwszy werset 13 rozdziału, dotyczy właśnie tej drugiej części Księgi Zachariasza, która mówi o czasach ostatecznych, o bliżej nieokreślonej przyszłości, w której wypełnią się wszystkie zapowiedzi prorockie. Mówimy o tym dlatego, że aby te zapowiedzi przyszłości się wypełniły, potrzebna jest konkretna postawa moralna i Izraelitów, i domu Dawida, a także konkretna postawa nasza, słuchaczy tego proroctwa. Ten fragment, o którym dzisiaj będziemy mówili, pochodzący, powtarzam, z drugiej części Księgi Zachariasza, był pisany wtedy, kiedy świątynia była już zbudowana. Zmiana kapłańska, czyli ten system kapłaństwa, był właściwie już ustalony. Ale to, że świątynia była już zbudowana, to, że był ustalony porządek kapłanów składających ofiarę, to jeszcze nie było wszystko. Ponieważ Pan Bóg zapowiada wprost odnowę tej świątyni i odnowę Jerozolimy. Zresztą temat zbawienia porusza już pierwsza część Księgi Zachariasza, ale trzeba tutaj pewnej postawy moralnej, mianowicie odnowienia moralnego mieszkańców Jerozolimy. I był to jeden z warunków nastania czasów mesjańskich, czasów szczęśliwych, czasów wypełnienia się proroctw, w ogóle proroków, ale tutaj mówimy o księdze Zachariasza. Wspaniałość odnowionej Jerozolimy, która tutaj mówi o tym, że trzeba również przyjąć pewną postawę moralną. I pierwsze zdanie. Tak mówi Pan. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski przebłagania. Już pierwsze zdanie tego proroctwa każe nam zwrócić uwagę na to, że ta odnowa moralna nie ma być tylko dziełem człowieka, jego indywidualnych wysiłków, jego samodzielnej pracy. Tak mówi Pan, a więc to Bóg jest tym, który chce odnowić Izraela. Księga Zachariasza należy w ogóle do księgi tak zwanych proroków mniejszych, ale nie chodzi tu o mniejszych rangą, ale o mniejszych w znaczeniu objętościowym, chociaż można powiedzieć, że Księga Zachariasza jest najdłuższą z tych 12 proroków, których uważamy za proroków mniejszych, bo ma aż 14 rozdziałów. Zresztą Księga Zachariasza jest księgą, która jest najczęściej cytowana i najczęściej zresztą przywoływana w Nowym Testamencie. Odwołania są zarówno w Ewangelii, szczególnie w Ewangelii według świętego Jana, jak i w Apokalipsie. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski przebłagania. Autorem zatem tego proroctwa jest Pan Bóg, który chce odnowić swój lud. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem. Dom Dawida to arystokracja. Chodzi o monarchię, chodzi o króla, a jednocześnie o tych wszystkich, którzy należeli do jego dworu. Natomiast ta druga fraza, mieszkańców Jeruzalem, dotyczy wszystkich ludzi. A więc ten duch pański obejmie całą społeczność Izraela. Można z tego wyciągnąć wniosek, że jest tak naprawdę to słowo skierowane do wszystkich, i do arystokracji, i do prostego ludu. Pan Bóg wyleje ducha. Chodzi o to, że to Bóg podejmuje inicjatywę, aby ukształtować w sercach swoich dzieci nową postawę wewnętrzną. Pan Bóg wylewa swojego ducha, aby jednocześnie w naszym duchu była spowodowana przemiana. Ducha łaski i przebłagania. Łaska to słowo z języka hebrajskiego chen oznacza przychylność, oznacza moc samego Boga, która daje jednocześnie siłę do podjęcia wewnętrznego nawrócenia. Ale mamy również to słowo przebłaganie z języka hebrajskiego tachanumim, a więc to słowo, które odnosi się do przebłagania. A więc Pan Bóg sprawia, że Izraelici zajmą postawę, w której będą mogli zwrócić się do Niego, aby uzyskać Jego łaskę. I tu spotykamy kolejny, bardzo tajemniczy fragment, jeden z najtrudniejszych w całym Starym Testamencie. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Gdybyśmy chwycili do ręki tekst hebrajski, to tam by trzeba było przetłumaczyć troszeczkę inaczej. Mianowicie Pan Bóg mówi, będą patrzeć na mnie, którego przebili. Takie rozumienie oznacza to, że Pan Bóg utożsamia się z tym, który jest przebity. Tak jakby sam Bóg utożsamiał się ze swoim reprezentantem. Otóż ten fragment możemy zrozumieć dopiero w odniesieniu do Księgi Izajasza. W rozdziale 53 jest tam słynna pieśń o słudze pańskim, tym, który również został wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem. I również w 5 wersecie tego 53 rozdziału Księgi Izajasza mamy słowa: lecz on był przebity za nasze grzechy. Są to fragmenty tajemnicze, że Bóg jakby utożsamiał się ze swoim sługą, który cierpi za grzechy ludu. Można powiedzieć, że Pan Bóg czuje się w pewien sposób tym, którego przebili. Oczywiście Pan Bóg nie jest tym, który cierpi, który umiera. Nie można powiedzieć, że on jest zabity, ale ustami proroka możemy powiedzieć, że ten śmiertelny cios zadany jego reprezentantowi jest w pewnym sensie ciosem zadanym samemu Panu Bogu. I dopiero na tle tego rozdziału możemy jaśniej zrozumieć tę ideę. Ale żeby w pełni ją zrozumieć, musimy sięgnąć do Ewangelii według świętego Jana. W rozdziale 19, kiedy włócznia przeszyła bok Chrystusa, padają te słowa: będą patrzeć na tego, którego przebili. I tu się okazuje pełen sens tego fragmentu, że Bóg chce, aby ci, którzy zadają cierpienie, zrozumieli, że zadają je w pewien sposób samemu Panu Bogu. I chociaż Bóg nie jest tym, który cierpi, to jednak utożsamia się ze swoim cierpiącym sługą. Kolejne słowa mówią o płaczu. I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Czy Pana Boga można opłakiwać? Rozjaśnia nam to kolejny werset. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad Rimmon na równinie Megiddo. O jaki płacz tutaj chodzi? Mamy tutaj z jednej strony na pierwszy rzut oka nazwę geograficzną, że ten płacz odbywa się w Hadad Rimmon na równinie Megiddo. Jednak raczej nie chodzi tu o nazwę geograficzną, o żadną miejscowość, ponieważ ta nazwa Hadad Rimmon występuje tylko raz w Starym Testamencie. Raczej nie jest to nazwa geograficzna, ale gdy prześledzimy imiona bożków, bożków fenickich, bożków asyryjskich, to właśnie takie imię tam się również pojawia. Hadad, a inne bóstwo miało na imię Rimmon. Chodzi o to, że w kultach pogańskich opłakiwano nawet śmierć bożka czy boga, właśnie owego Rimmona. Hadad to był fenicki bóg, bożek odpowiedzialny za burzę czy wiatr. Rimmon to właśnie bóstwo asyryjsko-babilońskie, stąd być może wzięła się ta tajemnicza nazwa Hadad Rimmon. Odnosi się to do pewnego rytuału kultycznego pogańskiego, mianowicie wielki lament publiczny, który co roku był powtarzany na równinie Megiddo. I prorok posługuje się tym lamentem publicznym, tym obrzędem kultycznym pogańskim, aby w tajemniczy sposób zapowiedzieć, że tak może być również opłakiwany reprezentant samego Pana Boga. Że ten eschatologiczny płacz Izraelitów już będzie tak głośny i tak głęboki i tak doniosły, jak lament pogan z powodu ich bóstwa, bóstwa wiatru. Być może tutaj także chodzi o innego boga, mianowicie Tammuza, który był również utożsamiany z Adonisem, czyli tak naprawdę bóstwo pogańskie odpowiedzialne za płodność. Mianowicie problem płaczu wiąże się ze skruchą. Ten temat podejmie również autor Apokalipsy, święty Jan, który mówi o Jezusie: i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Treść całej wyroczni, którą teraz omawiamy, głosi, że w czasach eschatologicznych, czyli w czasach ostatecznych, łaska Boża, czyli sam Bóg, wzbudzi u swojego ludu ducha pokuty. Pan Bóg wylewa swoją łaskę, aby pobudzić swój lud do pokuty. Pokuta szczera i powszechna, pokuta we łzach, pokuta, która dotyczy wszystkich warstw społecznych i domu Dawida, i mieszkańców Jeruzalem, przyniesie głęboki żal, ale przede wszystkim przyniesie nawrócenie, czyli zmianę myślenia. Ostatecznie sam Bóg, przebłagany, zmyje winy i nieczystość swojego ludu. Mówi właśnie o tym kolejny, już ostatni werset naszej perykopy, że wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. To Bóg zmazuje winy, ale człowiek musi współpracować z tą łaską. Rzecz charakterystyczna, że cały ten dzisiejszy fragment mówi o miłosierdziu, mówi o łasce, budzi ducha nadziei, a jednocześnie z całej treści tchnie prawda, że za kulisami tego nawrócenia rozegrał się tragiczny i bolesny dramat, który kosztował życie kogoś tak bliskiego Panu Bogu, że on sam poczuł się tym, którego przebili. Pełna treść tego widoczna jest w Nowym Testamencie, bo żaden płacz sam sobie nie może oczyścić. Oczyszczenie pochodzi tylko od samego Pana Boga. W tym rozdziale podkreślona jest skuteczność żalu, skuteczność płaczu, ale równocześnie jest to odrodzenie domu Dawida, mieszkańców Jeruzalem, odrodzenie wszystkich poprzez wielkie działanie łaski samego Boga.
Czytanie drugie, czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.
List do Galatów w kanonie Nowego Testamentu jest jednym z czterech tak zwanych listów wielkich świętego Pawła. Pozostałe listy wielkie to list do Rzymian czy oba listy świętego Pawła do Koryntian. Wielkość nie dotyczy tylko objętości, ale przede wszystkim doniosłości tematyki poruszanej przez świętego Pawła. Paweł pisał ten list, będąc w Efezie, około roku 53. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie były już założone i święty Paweł reaguje na konkretne problemy. Galaci to byli potomkowie Celtów, którzy osiedlili się w centrum ówczesnej Anatolii, czyli dzisiejszej Turcji. Ich stolicą była Ankara, dzisiejsza Ankara. Owa Ankara to była jednocześnie stolica rzymskiej prowincji Galacji. A więc mamy tu do czynienia z Galacją, która jest prowincją rzymską. Nie jest to oddzielna monarchia czy oddzielny kraj, ale prowincja rzymska, w której działał święty Paweł i założył jedną ze wspólnot chrześcijańskich. Reaguje na konkretny problem, który pojawił się w tejże wspólnocie. Otóż ten list zostaje napisany przez świętego Pawła jako odpowiedź na pewną sytuację, która miała miejsce właśnie w Galacji. Otóż do tamtejszych wspólnot weszli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, czyli tacy chrześcijanie, którzy kiedyś byli Żydami i stali się chrześcijanami. Otóż właśnie oni zachęcali Galatów, czyli mieszkańców tej rzymskiej prowincji Galacji, którzy mieli, czy byli już chrześcijanami albo pretendowali do tego miana. Otóż właśnie ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, którzy przeniknęli do tej wspólnoty, mówili, że tak naprawdę, żeby stać się chrześcijaninem, trzeba najpierw przyjąć żydowski styl życia. Czyli po pierwsze poddać się obrzezaniu, a po drugie przyjąć całe żydowskie prawo, czyli Torę. Bo to słowo Tora odnosi się nie tylko do Pięcioksięgu, ale ogólnie do prawa żydowskiego. Otóż ci chrześcijanie judaizujący, mówimy o nich po łacinie judaizantes, oni mówili, że najpierw trzeba, jeśli jest się poganinem, najpierw trzeba stać się Żydem co do religii, a dopiero potem można stać się chrześcijaninem. A więc judaizm był elementem, według nich oczywiście, koniecznym, żeby stać się chrześcijaninem. Albowiem w przeciwnym razie, tak utrzymywali, ich chrześcijaństwo nie będzie pełne. Otóż, żeby przekonać tych Galatów do przyjęcia tego sposobu myślenia, ci chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak zwani judaizantes, mówili, że święty Paweł nie naucza zgodnie z tym, czego nauczają apostołowie, a więc podważali jego autorytet. Święty Paweł reaguje na ten konkretny problem, pisząc właśnie list do Galatów. Otóż powołuje się przede wszystkim na Abrahama i mówi tak, że tym, co zdecydowało o uznaniu Abrahama za sprawiedliwego, była przede wszystkim jego wiara, jego zawierzenie Panu Bogu. I właśnie to odwołanie się do Abrahama, do tego, że Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za sprawiedliwość, nazywa się w Piśmie Świętym, w biblistyce, w Kościele, tak zwanym usprawiedliwieniem z wiary w Jezusa Chrystusa. I słyszeliśmy o tym dzisiaj. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą. To, że Bóg uznaje każdego człowieka za sprawiedliwego na podstawie wiary złożonej w nim ufności, a nie na przyjęciu żydowskiego stylu życia, oznacza, że każdy człowiek ma ten sam przystęp do Boga. Nie musi udawać kogoś innego, nie musi stać się najpierw kimś innym. My wszyscy mamy ten sam przystęp do Pana Boga. List do Galatów jest świadectwem wczesnochrześcijańskich dyskusji na temat znaczenia i roli żydowskiego prawa w przyjmowaniu pogan do Kościoła. I ta sama zasada obowiązuje także obecnie. Chociaż dziś nie mamy do czynienia z chrześcijanami judaizującymi, to jednak ten argument jest ważny także dla nas. Pan Bóg uznaje za swoje dzieci ludzi nie na podstawie uczynków, czy tylko i wyłącznie uczynków, ale na podstawie wiary. Albowiem same uczynki choćby były największe i najpiękniejsze, nigdy nie będą godne samego Stwórcy i nie są zdolne same z siebie przebłagać Go za nasze grzechy. To Bóg sprawia, że stajemy się sprawiedliwymi w Jego oczach. To Pan Bóg nas usprawiedliwia. Człowiek sam siebie nigdy nie usprawiedliwi. I święty Paweł objawia tę prawdę o usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa i świadczy, że On jest jedyną drogą prowadzącą do Boga, tak dla Żydów, jak i dla pogan. Oczywiście, trzeba tu powiedzieć, że uczynki są potrzebne, są bardzo ważne, ale one mają wynikać z wiary, która ma być uprzednia względem tych wszystkich uczynków. Oczywiście ten problem wiary i uczynków pojawia się zarówno w liście do Galatów, jak i w liście do Rzymian, także w liście świętego Jakuba, że uczynki są ważne, ale one mają wynikać z wiary, bo centralnym problemem jest to, że człowiek nie usprawiedliwi sam siebie. I mówi święty Paweł, wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Ten fragment przed chwileczką odczytany może nam tak w umyśle rezonować i przypominać to, jakże często pojawiające się to wyrażenie w Chrystusie, w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa, jesteście w Chrystusie, zostaliście ochrzczeni w Chrystusie. Otóż to wyrażenie w Chrystusie, po grecku en Christo i pokrewne, to ulubione wyrażenie świętego Pawła, aby podkreślić osobistą i dynamiczną relację każdego człowieka wierzącego z Chrystusem. Ten fragment, który przypada na najbliższą niedzielę, skupia się na byciu w Chrystusie i nowych relacjach, nowym stylu życia, które z tego wynikają. I zobaczmy, nawet Paweł tutaj mówi o nowym terminie, jakim będą określani chrześcijanie. Synowie Boży w Chrystusie, przyobleczeni w Chrystusa, czyli po prostu przyodziani w Niego, że On jest naszą tożsamością, ale jednocześnie pokazuje nowe relacje społeczne i kulturowe. Nie ma ani Żyda, ani Greka, ani niewolnika, ani wolnego, ani mężczyzny, ani kobiety, bo jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Otóż o co tu chodzi? To nie chodzi o to, że bycie w Chrystusie zamazuje różnice, że między nami nie ma różnic. Nie. Oczywiście one są. Jest mężczyzna i kobieta, jest niewolnik, człowiek wolny, Żyd i poganin, ale odtąd te różnice mają mniejsze znaczenie, a większe znaczenie ma to, co nas łączy. Czyli jak pozostajemy w Chrystusie, jesteśmy jednością. Więcej jest tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli. I co najważniejsze, w swojej argumentacji w liście do Galatów święty Paweł kładzie nacisk na jedność, która ma istnieć między wszystkimi, którzy odpowiedzieli Chrystusowi przez wiarę i zostali ochrzczeni w Chrystusie. Jesteście kimś jednym, ale uwaga, kimś jednym w Chrystusie Jezusie. I tu mamy bardzo głęboką prawdę teologiczną, że żeby stać się jednością z kimś, to przede wszystkim trzeba przyoblec się w Chrystusa. Trzeba przyjąć tę miłość, którą On nas łączy. Bo jeżeli my łączymy się z sobą na podstawie takich czy innych partykularnych interesów, takich czy innych umów społecznych, to zawsze jest to tylko ludzka jedność. Natomiast jesteście kimś jednym w Chrystusie. On jest zasadą naszej jedności. Ale pojawia się pytanie, no to w takim razie co z tym żydowskim prawem? To co, ono ma w ogóle nie obowiązywać? Mamy wykreślić wszelkie prawodawstwo? Otóż święty Paweł w ogóle w całej argumentacji trzeciego rozdziału mu to pytanie, po co prawo? Mówi, że prawo było po grecku paidagogos, czyli pedagogiem. Pedagog to był ten, który prowadził dzieci do szkoły, prowadził dzieci do pewnej wiedzy. I prawo było właśnie takim pedagogiem, który prowadził do Chrystusa. Jego funkcja jako pedagoga skończyła się wraz z przyjściem Chrystusa, ponieważ Pan Bóg dokonał czegoś nowego w Chrystusie. I uwaga, bycie pod prawem To temat poprzednich wersetów trzeciego rozdziału od 19 do 25. Paweł mówi o tym byciu pod prawem żydowskim. I to bycie pod prawem zostało zastąpione w tej boskiej ekonomii przez bycie w Chrystusie. I to jest temat naszego czytania, które będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę. Bycie w Chrystusie jest istotą przepowiadania i doświadczenia chrześcijańskiego. Można oczywiście dyskutować o legalizmie, o prawodawstwie, o usprawiedliwieniu przez wiarę, ale bez tego tematu centralnego, bycia w Chrystusie, my pomijamy sedno chrześcijańskiego przesłania. My bardzo często, także w Kościele, także w rozmaitych dyskusjach, cały czas odwołujemy się do prawodawstwa i to jest bardzo ważne. Ale samo prawodawstwo, czy chrześcijańskie, czy samo usprawiedliwienie, wydaje się być pozbawione kontekstu bez tego podstawowego wymiaru bycia w Chrystusie. Podobnie chrześcijanie mogą żyć z tą świadomością usprawiedliwienia przez wiarę, ale koniecznie będąc świadomi życia w Chrystusie. I punktem kulminacyjnym jest to całej argumentacji świętego Pawła. Także w liście do Rzymian on o tym mówi. To są te doniosłe tematy listów wielkich. A zatem chrześcijanie, starający się wypełniać swoje zobowiązania w prawdziwie biblijny sposób, w prawdziwie kościelny sposób, powinni skupiać się na byciu w Chrystusie, bez powracania do doświadczenia bycia pod prawem. Ale tu święty Paweł też mówi w tym ostatnim zdaniu, jeżeli zaś należycie do Chrystusa, jesteście potomstwem Abrahama i dziedzicami zgodnie z obietnicą. A więc to całe skupienie na prawie zostało zastąpione przez życie zgodnie z obietnicą zbawienia, która będzie otwarta dla tych, którzy żyją w Chrystusie i żyją należąc do Niego, czyli przeoblekając się w Chrystusa, naśladując Go, bo to znaczy właśnie życie w Chrystusie. To nie chodzi tylko o samą wiarę, która jest tylko jakimś teoretycznym przyznaniem, że Pan Jezus jest Bogiem. Chodzi o bycie w Nim, należenie do Niego, przyjęcie Jego stylu życia, także poprzez przyjęcie śmierci dla swojego grzechu. Ale to życie w Chrystusie, należenie do Niego jest byciem w najbardziej bezpiecznych rękach, w rękach samego Boga, który prowadzi nas do usprawiedliwienia właśnie z wiary.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Święty Łukasz autor Ewangelii, której fragment będziemy czytać w najbliższą niedzielę, był jednym z ewangelistów, którzy nie byli uprzednio apostołami. Święty Łukasz był uczniem i później towarzyszem wypraw misyjnych apostoła Pawła, którego nazywamy apostołem w tym szerszym kontekście, jako tym, który został posłany do głoszenia Ewangelii. Święty Łukasz ukazuje w tym fragmencie ewangelijnym, który będziemy analizować, na początku to pytanie Pana Jezusa, za kogo uważają mnie tłumy? Zostało ono zadane przez Pana Jezusa po modlitwie, bo modlitwa jest tą relacją z Panem Bogiem, która każe zadawać też bardzo mądre pytania, ale takie, które mają mieć jakąś konsekwencję w dalszym życiu apostołów. Mówią apostołowie, a raczej tutaj określeni jako uczniowie, że uważają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, a niektórzy mówią, że jeden z dawnych proroków zmartwychwstał. To są te popularne opinie. Nie są one w błędzie, ponieważ każda z tych opinii odpowiada temu, co można zaobserwować faktycznie w posłudze Pana Jezusa. Jan Chrzciciel był tym, który wzywał do nawrócenia i to samo widzimy u Pana Jezusa. Eliasz był jednym z największych proroków Starego Testamentu, a więc to proroctwo, czyli to zwiastowanie wielkich obietnic Bożych, a jednocześnie interpretowanie teraźniejszości w Bożym kluczu było tym, co charakteryzowało Pana Jezusa. Również idea zmartwychwstałego proroka może być również podprowadzeniem u świętego Łukasza do zmartwychwstania Pana Jezusa, do tej idei, do tej centralnej prawdy naszej wiary. Jednak te poglądy są wciąż niewystarczające. Dlatego Pan Jezus pyta, a wy za kogo mnie uważacie? Już niewystarczające są tylko opinie ludzi, za kogo ludzie mnie uważają, ale wy za kogo mnie uważacie? I w tym momencie już nie ma tego powiedzenia, oni odpowiedzieli, ale mówi jeden z nich. Mówi Piotr, jako przedstawiciel i przywódca. Ten, który już w czasie jeszcze życia Pana Jezusa jest już wybrany na apostoła, który będzie przedstawicielem, będzie primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych. Ta rola Piotra pojawia się wielokrotnie w relacji świętego Łukasza. Zwłaszcza w 22 rozdziale Ewangelii, to w dalszej części. Dzisiaj, a właściwie w najbliższą niedzielę, będziemy czytać fragment 9 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Piotr odpowiada, za Mesjasza Bożego, za Chrystusa Bożego. Chrystus to Mesjasz, a więc nie tylko za Chrystusa, ale za Chrystusa Bożego. To de facto jest wyznanie wiary. To ten przymiotnik Boży podkreśla, że w roli Chrystusa spełniają się cele samego Boga, że jest On Synem samego Boga. Ten dodatek tak naprawdę przygotowuje do głosu Boga w tym przemienieniu, gdzie Pan Bóg powie, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, a jednocześnie przygotowuje rolę cierpienia. Ale zamiast tej, można powiedzieć, chwały, którą mógłby teraz Chrystus objawić, Pan Jezus zachowuje się w sposób tajemniczy i mówi, żeby nikomu tego nie mówili, bo mówi, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Otóż dlaczego mają nie mówić? To jest tak zwany sekret mesjański, że uczniowie, apostołowie czy uzdrowieni mają nie mówić, że On jest Mesjaszem. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym czasie słowo Mesjasz miało takie konotacje polityczne. I gdyby ogłosili od razu, że jest Mesjaszem, to obwołaliby go ludzkim tylko królem. Włożyliby mu do ręki miecz i kazaliby mu załatwić sprawę z Rzymianami, czyli po prostu zdobyć to ludzkie królestwo dla Izraela. Tymczasem Pan Jezus nie jest królem politycznym. On jest królem serc. I sekret mesjański polega na tym, że uczniowie, czy w ogóle słuchacze, dopiero z Jego śmierci i zmartwychwstania mieli wywnioskować, jakim On Mesjaszem jest. I dodaje, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Wybiera język cierpiącego sługi i dopiero potem mówi o zmartwychwstaniu. Jezus jest Chrystusem, ale to zwycięstwo przychodzi przez cierpienie. Tutaj mamy to wyjaśnienie, które można powiedzieć nawiązuje do tego, co mówiliśmy w pierwszym czytaniu. O tej konieczności cierpienia sługi pańskiego. O czym czytamy i u proroka Zachariasza w pierwszym czytaniu, ale także w księdze proroka Izajasza. Ten cierpiący sługa, który będzie miał to cierpienie ekspiacyjne, zadośćczyniące. I to Pan Jezus odnosi do siebie. Pomimo wszystkich trudności i cierpień, także uczeń Chrystusa musi podjąć podobne zobowiązanie, złożyć swój los w ręce Chrystusa. A więc jest to podkreślenie, że to dotyczy wszystkich. Ten, kto chce być uczniem Pana Jezusa, tak jak można było za czasów Pana Jezusa stać się na przykład uczniem rabina, jest wezwany do tego, aby radykalnie wyrzekł się swojej interesowności. A więc troski tylko i wyłącznie o swój dobrostan. To jest oczywiście ważne, ale troska o swoją wygodę nie może nam przesłonić tego, co najważniejsze. Że dla tego, co najważniejsze, warto się wyrzec nawet swojej wygody, swoich przyzwyczajeń. Co tak naprawdę jest podkreślone przez Pana Jezusa, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Ponieważ Pan Jezus przewidywał, że lojalność wobec Niego może również narażać na prześladowanie. Uczeń musi być na to gotowy. Ale takie radykalne zaangażowanie, aby zaprzeć się samego siebie, zaprzeć się tej także swojej wygody, jest wymagane nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale Pan Jezus mówi, niech co dnia bierze krzyż swój. A więc to zobowiązanie trzeba odnawiać każdego dnia. I to tak naprawdę to zobowiązanie zaparcia się samego siebie i wzięcia swojego krzyża powinno być najważniejsze w naszym codziennym życiu. A więc to wezwanie polega na praktycznym zaprzeczeniu tego naszego dążenia do takich odruchów samozachowawczych, do dbania tylko o własne interesy, ale pójście za Chrystusem nawet wbrew temu, do czego się przyzwyczaiłem. I kolejne wersety, już te ostatnie, że trzymanie się kurczowo tylko swojego życia nie jest sposobem na osiągnięcie pełni życia, ponieważ życie nie jest ograniczone ani dobrobytem materialnym, ani śmiercią. Uczeń Chrystusa powinien mieć tę gotowość do porzucenia tego bezpieczeństwa, które jest tylko bardzo często pozornym bezpieczeństwem, zbudowanym tylko na ludzkim myśleniu. To kwestia wiary, aby być gotowym na stratę dla Chrystusa. To jest droga do prawdziwego życia. Lojalność wobec Pana Jezusa naraża nas na pewne ryzyko, ale to jest właśnie wejście w pełnię życia, do czego On w pełni wszedł przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I chodzi o to właśnie stracić swoje życie, zachować. Nie chodzi tu tylko o śmierć fizyczną, że powinniśmy być gotowi na śmierć. Chodzi o gotowość na śmierć dla swojego grzechu, dla swojej wizji życia, w której to ja jestem wciąż na pierwszym miejscu. Ja i moje plany, ja i moje zdanie. Bardzo często my też tak mówimy w codziennym języku także, że Pan Bóg mówi swoje, no ale ja mam inny pogląd, no ale ja mam swoje zdanie. I Pan Jezus mówi właśnie, nawet to twoje zdanie, które ty uważasz za święte, bądź gotowy to porzucić. Bądź gotowy porzucić swoje fałszywe zabezpieczenia, ale bądź gotowy stracić to wszystko, co jest twoim przywiązaniem, aby odnaleźć prawdziwe życie. To życie, które nie ma końca, to życie, które daje tylko Chrystus. Bardzo często za cenę wyrzeczenia się samego siebie, aby odnaleźć to, co w życiu jest najważniejsze.
I drodzy Państwo, czas na nasze rozmowy. Po tych komentarzach biblijnych. Zapraszam do telefonów, do pytań pod adresem naszego eksperta, biblisty, księdza doktora Marcina Chrostowskiego. A przypomnę nasze numery telefonów do studia Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla południowej części naszego kraju to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. To są nasze numery. Telefony już dzwonią, a więc odbieramy pierwszy z nich. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu. Kogo witamy?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej.
Witam Panu.
Tu mamy taki trudny dzisiaj temat o Jezusie, który wie, że czeka go męka, zapowiada swoje cierpienie, mówi o tych, którzy powinni prowadzić lud ku Bogu, ku prawdzie, ku poznaniu tego, co jest mądrością, światłem Bożym, a jednak nie rozpoznają Syna Bożego. I właśnie mieliśmy takie czytanie, że będą patrzeć na tego, którego przebili. No, pierwsze przebicie było, jak Pan Jezus oddał swoje życie za ludzi, a jeszcze przy powrocie Pana Jezusa u siostry Faustyny mamy właśnie zapowiedź tego, że mamy się przygotowywać na powrót Pana Jezusa. Jeśli nie będziemy przygotowani, to no, sąd sprawiedliwy będzie nad ludźmi.
Panie Michale, proszę jakoś pytanie sformułować, dobrze? Bo nie chcemy tutaj robić kolejnego rozważania, bo od tego jest mamy biblistę. Ale bardziej chodziłoby o pytanie, dobrze? Bardzo proszę.
Dobrze, na podstawie warunków, jak naśladować Jezusa, chciałbym taki wyciągnąć wywód, że Pan Jezus mówi o tym, żeby się zapierać siebie, żeby odkrywać poza tym, kim człowiek jest, żeby nie iść za swoimi popędami, za swoimi przyjemnościami, tylko żeby zapierać się siebie, bo inaczej człowiek wtedy podąża za światem i zatracić może siebie. I
a jakie jest właśnie Pana pytanie, Panie Michale?
Jak odnaleźć prawdę w nauczaniu Pana Jezusa? Jak to się dzieje, że ci, którzy mają prowadzić ku Bogu, zabijają Boga i nie przygotowują ludzi na powtórne przyjście Pana Jezusa? Jak to się dzieje, że człowiek woli w świecie błyszczeć kimś być, niż znaleźć prawdę, żeby później nie wstydzić się Pana Boga i nie iść za synem zatracenia, który w słodki sposób zakłamuje, przedstawiając prawdę w sposób fałszywy, także ludzie idą za tym.
Rozumiem, panie Michale. Halo? 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 Rozłączył pan Michał, ale pytanie wybrzmiało. Księże doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ono już tak bardzo ogólnie pokazuje, jak wielka jest aktualność Ewangelii. Że teksty pisane w pierwszym wieku już po Chrystusie, wciąż są aktualne i to, co Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. To pytanie, które rzeczywiście wybrzmiało, jak naśladować Chrystusa? Jak to się dzieje, że wielu rzeczywiście nie prowadzi do Chrystusa? Otóż pierwsza rzecz jest taka, że do Chrystusa mają prowadzić nie tylko ci, którzy są do tego wyznaczeni. Oczywiście oni mają pierwszeństwo, ale każdy z nas, ponieważ Pan Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, jeśli chcesz, czyli ten wolny wybór każdego człowieka, to Pan Jezus nie zmusza, mówi, jeśli chcesz. Ale tutaj paradoksalnie, ale odpowiadając na to pytanie, chciałbym nawiązać do pierwszego czytania. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i przebłagania. Czyli z jednej strony duch pański wylany jest na dom Dawida, czyli na arystokrację, na możnych tego świata, a z drugiej strony na mieszkańców Jeruzalem, czyli na wszystkich nas. Czyli z jednej strony, owszem, powinni nas prowadzić ludzie, którzy są do tego wyznaczeni, ale z drugiej strony my wszyscy jesteśmy powołani. Bo zobaczmy, co mówi święty Paweł. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. A więc chodzi właśnie o wszystkich ludzi. Ale chodzi
jeszcze jeśli chodzi o tę odpowiedź. Mianowicie to przeobleczenie się w Chrystusa. Mianowicie identyfikacja z Panem Bogiem. Czyli utożsamienie się z Chrystusem. To, co Ojciec Święty Benedykt XVI mówił do kleryków, ale to dotyczy nas wszystkich, aby się utożsamić z Panem Jezusem. Jeżeli ktoś chce być taki jak Chrystus, trzeba się utożsamić z Nim, nie tylko w Jego chwale, ale w tym, co On mówi w Ewangelii. Męka, śmierć i finalne zmartwychwstanie.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Gabriela, archidiecezja łódzka.
Witam Panią. Szczęść
Boże. Ja chciałam właśnie się zapytać, Szczęść Boże, bo no, Pan Jezus, każdy musi sam sobie powiedzieć, kim dla niego jest Pan Jezus w swoim życiu. No i na pewno jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Nawet ten życiorys tam ma taki ludzki bardzo. Właśnie pochodzi od Abrahama, bo czytamy nawet nieraz, tam jest takie czytanie, całe pochodzenie. No i ten. I właśnie nie rozumiem bardzo tego, że jest synem obietnicy. Na pewno jest synem obietnicy, ale czym się różni syn obietnicy od syna niewolnicy? Czy dzieci Hagar nigdy nie będą włączeni jakby w życie i śmierć Jezusa, w zbawienie? Czy już nie ma dla nich żadnej szansy, że tak powiem? To tyle chciałam się zapytać.
Dziękujemy Panem bardzo Bogiem. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Odpowiedź tkwi w samym fragmencie tym naszym w liście do Galatów. Potomstwem Abrahama. Abraham został wybrany nie na podstawie swoich uczynków, ale dlatego, że zawierzył Panu Bogu. To, co mu w ogóle mówi święty Paweł. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. To jest bardzo dobre pytanie przez Panią Gabrielę zadane. Na jakiej podstawie my w ogóle jesteśmy wybierani? Na podstawie tego, że jesteśmy dziedzicami jakiegoś konkretnego rodu, bardzo znaczącego, czy jakieś inne względy tu decydują? Otóż właśnie tutaj decydują te inne względy. Kiedy my śledzimy Pismo Święte, historię Abrahama, pierwszym potomkiem był Izmael. Wcale nie był Izaak. Izaak był dopiero drugim synem. Pierwszeństwo i dziedzictwo należało się zawsze do pierwszego, do pierworodnego syna. A jednak zostaje wybrany Izmael, bo jest dziedzicem obietnicy, która jest na podstawie wiary. A więc także potem to się będzie przejawiało w kolejnym potomstwie Abrahama, w jego wnukach. Chociażby Jakub, który był też drugim synem. Pierwszym był Ezaw. Jakub był wybrany właśnie na podstawie tej wiary, zaufania Panu Bogu, które bardzo często abstrahuje od tych naszych naturalnych zdolności. Bardzo często my, patrząc na świat, możemy dopatrzeć się wielu innych tak zwanych możnych tego świata. Ale Bóg wybrał tych, którzy zawierzą. I dla każdego w tym momencie jest szansa, bo wy wszyscy przeoblekliście się w Chrystusa, więc te różnice, które tu podkreślone są, Żyda, poganina, niewolnika, człowieka wolnego, jesteście kimś jednym. Wiara w Chrystusa jest tym, co nas prowadzi do zbawienia, więc dla każdego człowieka jest szansa.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamoszę, pozdrawiam ojca prowadzącego księdza wykładowcę. Ja też chciałem taką rzecz powiedzieć i trochę coś też dopytać, bo tutaj jest tutaj, że prawda, potomstwem Abrahama, bo do Abrahama jest powiedziane, wyjdź z ziemi swojego ojca, prawda, do ziemi, której nie znasz. Ja tutaj mówię z pamięci, prawda, do której ziemi nie znasz. I o potomstwie Abrahama się nie mówi, jako, bo miał być jak, prawda, jak piasek morski, jak gwiazdy na niebie. Nie mówi się jako wielu, ale jako jednym. Więc potomstwem Abrahama jest Chrystus. Jest jako jeden, jest Chrystus. I tutaj teraz tak. Jeżeli my mamy wierzyć w Chrystusa, to dlaczego mielibyśmy, prawda, upierać przy tym się przy starym prawie? Prawda? Bo my jakby zostawiamy stare prawo, czyli prawo, i odnosimy się do samego Chrystusa jako ludzie. Bo prawda, są takie słowa, że nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz niewolnika, ale ani wolnego, ale my wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. A więc jesteśmy pierwsze słowo w Chrystusie, a dopiero potem Jezusie. I tutaj dlatego do Piotra jest powiedziane, prawda, że że za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, więc ty jesteś Chrystus, ale ważne jest to, że ty jesteś Mesjasz,
Panie Dariuszu, Syn i proszę Boga już żywego. Puentę, dobrze?
Dobrze.
Było pytanie to o stare prawo, to, tutaj to pan postawił.
Tak, jeżeli ja całe życie mam ewangeliczne moje, a żeby nie zachowywać prawa, a więc przebić bok Chrystusa, bo po to jest chrześcijanin, żeby mógł przebić bok Chrystusa i żeby powiedział, że moim Panem jest Chrystus. Nikt więcej. Nie zachowuję starego prawa, więc nowe prawo, które nie pochodzi od mojego, nie jestem usprawiedliwiony z wiary, którą mam, choć ją mam w Jezusa Chrystusa, ale jestem usprawiedliwiony przez wiarę, która jest w Chrystusie. Więc dlaczego mielibyśmy opakiwać tego, którego przebodli, jeżeli opakujemy tego, którego przebodliśmy, czyli opakujemy stare prawo.
Panie Dariuszu, rozumiem. Nie mamy pytanie opakować. Jest sformułowane, czas nas nagli, dobrze?
Dajmy głos w jaki naszym. Sposób możemy, zapytam się księdza wykładowcę, w jaki sposób właśnie możemy być w Chrystusie Jezusie?
Dziękuję bardzo.
Bardzo ważne pytanie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ono też dowodzi tego, że to słowo jest żywe i nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale przede wszystkim żywe w naszych sercach, bo to też wybrzmiało w tym pytaniu. Ja chcę być człowiekiem będącym w Chrystusie. Otóż mówi święty Paweł właśnie w tym czytaniu takie słowa. Którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. I Paweł zapożycza ten termin, to przyobleczenie się w Chrystusa, zupełnie w innych religii, z innych religii, mianowicie z religii mistycznych, gdzie człowiek poddawany ceremonii takiej inicjacji pogańskiej identyfikował się z bóstwem poprzez nałożenie jego szat, a więc to jest ta identyfikacja z Panem Jezusem, identyfikacja, aby przyjąć jego dyspozycje moralne, także jego wygląd. I tutaj dochodzimy do tego, co mówi święty Paweł, aby przyjąć myślenie w Chrystusa, bo być w Chrystusie to znaczy, uwaga, to nie oznacza tylko po prostu wierzyć. Wiara to jest początek, ale być w Chrystusie to znaczy zjednoczyć się z Nim. Być w Chrystusie to znaczy zjednoczyć się z Nim, to znaczy postępować tak jak On. Zadawać sobie nieustannie to pytanie, jak na moim miejscu zachowałby się Pan Jezus? Być w Nim, nie tylko, że ja po prostu wierzę w Chrystusa, to jest dopiero pierwszy etap, ale ja identyfikuję się z Nim, myślę, jak On by postąpił. W tym momencie jednoczę się z Nim, przeoblekam się w Niego, że ja w tym momencie mogę być tym, który niesie Chrystusa innym ludziom. I to słowo Chrystus, właśnie to, co święty Piotr powiedział, uważamy Cię za Chrystusa Bożego, za Mesjasza, za pomazańca Pańskiego. Ten tytuł Chrystus to jest określenie, które najczęściej odnosi się do Pana Jezusa. To jest kluczowy termin dla Ewangelii synoptycznych. To jest tłumaczenie hebrajskiego słowa Maszijach, to znaczy namaszczony, pomazaniec, jest wyczekiwanym Mesjaszem, tym, na którego czekaliśmy, a jednocześnie tym, w którym możemy być, w którym możemy żyć, z którym się możemy identyfikować, przyoblec się w Niego i do Niego w pełni należeć.
Odbieramy więc kolejny telefon. Radio Maria.
Witam wszystkich, mam na imię Janę. Bardzo krótko, bo mało czasu jest. Otóż proszę księdza, najpierw mam taką wątpliwość odnośnie tych słów Pana Jezusa, jeżeli ktoś mnie chce naśladować, nie weźmie krzyżu. Bo dla nas krzyż, bo to jest symbol zrozumiały, prawda? To jest symbol zbawienia. Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, symbol zbawienia. Ale dla współczesnych Pana Jezusa, no to krzyż był symbolem hańby, nie? I druga kwestia, scenę tą ewangeliczną, który Pan Jezus pyta się, kim ja jestem, Piotr mówi, Pan jesteś Mesjaszem, później Pan Jezus mówi, będę umęczony, później Piotr bierze Pana Jezusa na stronę i poucza Pana, słuchuje Pana Jezusa, Pan Jezus mówi do Piotra i sprzed szatanie. To są straszne słowa. Ja tak sobie myślę, proszę księdza, że Piotr zapamiętał sobie te słowa Pana Jezusa i one niszczyły jego serce i w konsekwencji Piotr zdradził Pana Jezusa, bo trzykrotnie zapatrz się, to jest zdrada. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękuję Panie Janie. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te słowa. Otóż Ewangelia według świętego Łukasza, jak zresztą każda Ewangelia, była pisana po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Te słowa tak się zapisały w ich sercu, że rzeczywiście je pamiętali po latach. Ewangelia według świętego Łukasza była pisana mniej więcej w latach 80. pierwszego wieku. Czyli zobaczmy, że to jest mniej więcej 50 lat po śmierci Pana Jezusa. A więc te metafory używane przez Pana Jezusa, one bardzo często celowo były takie, żeby wyryły się w pamięć. Że ten krzyż, który był znakiem hańby dla współczesnych Panu Jezusowi, został ten symbol przemieniony. On, ten symbol nabrał nowego, zbawczego znaczenia, jako znak naszego zbawienia. Tak jak Pan tutaj bardzo ładnie powiedział, że dla nas jest to symbol oczywisty, dla nich nie. Ale dlatego bardzo często w Ewangelii jest podkreślone, że dopiero po Jego zmartwychwstaniu zrozumieli w pełni te słowa. A druga część pytania dotyczy to słowo idź precz szatanie. Gdybyśmy dokładnie z języka greckiego to przetłumaczyli, to by trzeba było to oddać jako idź za mnie szatanie. Czyli Pan Jezus przypomina świętemu Piotrowi, gdzie jest jego miejsce. Jego miejsce jest za Chrystusem, a nie przed Chrystusem. Bo święty Piotr bierze Pana Jezusa na bok i mówi właśnie ciebie to nie spotka. Ale to słowo zostało właśnie uwydatnione w Ewangelii. Prawdopodobnie na życzenie samego świętego Piotra. My tutaj w tej wersji Ewangelii tego nie mamy. My to mamy w Ewangelii według świętego Marka, która była pisana na polecenie wręcz świętego Piotra. Święty Marek był uczniem Piotra. I Piotr celowo zachował te słowa jako pokazanie siebie, stanięcie w prawdzie. Tak, ja taki byłem. To jest Ewangelia według świętego Marka. Jest Ewangelią tą, którą Piotr wręcz podyktował świętemu Markowi. Dzisiaj w Ewangelii, a raczej w najbliższą niedzielę, będziemy czytać wersję Łukaszową, że Mesjasz będzie cierpiał. Ale to słowo idź precz, znaczy idź za mnie, czyli podążaj za mną. Nie próbuj myśleć po swojemu, nie próbuj być mądrzejszy od Pana Boga. Ale gdy będziesz szedł za mną, to w tym momencie będziesz szedł ku życiu wiecznemu. I zobaczmy, że to piękne słowo, do którego Pan też nawiązał później, to jest końcówka Ewangelii według świętego Jana, 21 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jak po trzykrotnym zaparciu się Piotra, Pan Jezus trzykrotnie pyta, czy kochasz mnie. I święty Piotr mówi, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A Pan Jezus mówi, co? Pójdź za mną. Czyli to w tym momencie bardzo mocno się zazębia i wyjaśnia. I ta scena z Cezarei Filipowej u Marka zapisana, i ta scena z Ewangelii Łukaszowej, i to trzykrotne zaparcie się świętego Piotra, i to trzykrotne wyznanie miłości ma kulminację w tym pójdź za mną.
I witamy kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Ksiądz egzegeta zwrócił uwagę w przypadku pierwszego czytania na to, że słowa będą patrzeć na tego, którego przebili. Zgodnie z oryginałem powinny być przetłumaczone będą patrzeć na mnie, którego przebili. No ja pragnę zauważyć, że nie pierwszy raz w audycji szukając Słowa Bożego ksiądz egzegeta, na przykład ksiądz Marcin Kowalski, zwraca uwagę na to, że tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia nie jest ścisłe, powołując się po prostu na oryginał. My wiemy, że tych tłumaczeń Biblii jest więcej niż tylko jedno, bo jest Biblia Brzeska, tam protestanci mają Biblię w tłumaczeniu Lutra, no zarzucamy też świadkom Jehowy, którzy posługują się Biblią w tłumaczeniu Nowego Świata, że ich tłumaczenie jest błędne. Tymczasem no nie da się ukryć, że wielokrotnie właśnie egzegeci występujący w audycji niejako korygują to tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia. W związku z tym moje pytanie jest takie, na ile ta Biblia Tysiąclecia jest przetłumaczona dobrze? I ewentualnie, które obecnie używane w Kościele, czy dopuszczone przez Kościół katolicki tłumaczenie Pisma Świętego jest, że tak powiem, najlepsze, że tak powiem, z lingwistycznego punktu widzenia? Dziękuję.
Dziękuję Panie Januszu, bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Najlepsze z lingwistycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o dosłowność przekładu, to są tłumaczenia tak zwane interlinearne. Czyli mamy tekst hebrajski, w przypadku większości ksiąg Starego Testamentu, oraz tekst grecki w przypadku ksiąg Nowego Testamentu oraz ksiąg deuterokanonicznych. To jest takie tłumaczenie bardzo dosłowne. Takie rzeczywiście bez żadnego komentarza, tylko słowo po słowie jest tłumaczone. I takim kolejnym, co można by polecić, to jest seria Biblii z komentarzem. edycji świętego Pawła, czy edycji Pallotinum, z tej tak zwanej edycji kulowskiej. Jeszcze inne takie tłumaczenie godne polecenia to Biblia Poznańska, która zawiera tekst, ale jednocześnie zawiera obszerny komentarz. Natomiast Biblia Tysiąclecia to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobrze przetłumaczone Pismo Święte. Ono bierze pod uwagę cały kontekst, ponieważ to słowo można przetłumaczyć, no, bardziej dosłownie jest, będą patrzeć na mnie, którego przebili, aczkolwiek tutaj tłumacze wybrali ten inny wariant tekstualny, to inne tłumaczenie, będą patrzeć na tego, którego przebili, ponieważ dalej w zdaniu mamy i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Czyli tłumacze wybrali tę łagodniejszą wersję, dlatego że bardzo często przyjęcie jakiegoś wariantu tekstualnego implikuje również wzięcie bardzo szerokiego komentarza, który z kolei jest do zupełnie innego miejsca. To nie jest może błąd, bo ja bym w ogóle unikał czegoś takiego, że w Biblii są błędy albo że w tłumaczeniu są błędy. To tłumaczyli specjaliści, ale mimo wszystko musimy wciąż docierać do oryginału i w taki sposób tłumaczyć i po to są też te nasze audycje. Ale też powiem, że w przygotowaniu jest 6. wydanie Biblii Tysiąclecia. Pracuje nad tym zespół ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich już kolejny rok. O, właśnie, żeby bardziej to dosłownie brzmiało, jeśli chodzi o zgodność z oryginałem. Natomiast ten przekład dopuszczony do użytku w Kościele katolickim, jeśli chodzi o liturgię, to jest właśnie Biblia Tysiąclecia. Kiedy my słuchamy z tych czytań mszalnych, to one właśnie pochodzą z Biblii Tysiąclecia, która patrzy na cały kontekst, a jednocześnie wybiera te takie warianty tekstualne, które są do przyjęcia. Bo proszę pomyśleć, gdybyśmy tak dosłownie wszystko tłumaczyli, to by nam czasami pewne takie się pojawiały różne, jakby to powiedzieć, żebyśmy nie mieli takiej zgodności w słuchaniu. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli na przykład byśmy przetłumaczyli dosłownie prolog Ewangelii według świętego Jana, a słowo stało się ciałem. Tam dosłownie nie ma słowo stało się ciałem. Tam dosłownie jest słowo stało się mięsem. Ale takiego wariantu tekstualnego tłumacz nie wybierze, ponieważ ono może razić w uszy osób bardziej wrażliwych. I to i dlatego jest pozostawione kapłanom, bo to jest właśnie homilia mszalna, żeby to wyjaśnić, że w oryginale jest, a słowo stało się mięsem. Ale tego tłumacz nie wybierze, ponieważ to, co wrażliwsze ucho może razić. I to jest właśnie pozostawione homilii, pozostawione naszym programom, aby te takie zawiłości tekstualne z oryginału właśnie w taki sposób wyjaśniać.
Księże doktorze, bardzo dziękuję za te komentarze, za to pomaganie nam w zrozumieniu Słowa Bożego i za Państwu za te telefony i pytania. Telefonów było więcej, no jednak czas jest ograniczony niestety. Ale to pokazuje, księże, jak to jest potrzebna i audycja, i te komentarze biblistów. I ksiądz tutaj nam pomaga. Bardzo księżu dziękujemy.
Również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy chcą karmić się Słowem Bożym, który jest słowem prawdziwego życia.
Dziękuję również i mówimy sobie do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach i mówimy księdzu doktorowi i Państwu. A przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był ksiądz dr Marcin Chrostowski, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji bydgoskiej. Jest również ksiądz wikariuszem w parafii świętego Kazimierza w Łochowie i katechetą w tamtejszej szkole podstawowej i również sekretarzem Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Wiele tych obowiązków. Cieszymy się, że jeszcze ksiądz znalazł czas pośród nich jeszcze na bycie ze słuchaczami Radia Maryja. Bóg zapłać, księże doktorze.
Bóg zapłać. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich pozdrawiam i błogosławiam.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
I drodzy Państwo, zapraszamy na audycję naszą kolejną z tego cyklu, jak zwykle w piątek za tydzień o godzinie 18:15.